Kiedy w domu jest tak bardzo, bardzo przytulnie, to najbardziej lubimy chyba takie podróże palcem po mapie. I jeżeli weźmiemy się za takie podróżowanie i wyznaczymy sobie trasę, to tym palcem możemy dotknąć samego środka Hiszpanii. I to będzie Kastylia. I dzisiaj na całkiem realną podróż w tę stronę zapraszam Miłkę Malcan. W Uchu na Świat dzisiaj będziemy proponować wyprawę do Hiszpanii, ale nie tak jak zwykle na wybrzeże, tylko w sam środeczek, tam jest wyżyna kastylijska i jak ktoś do tej wyżyny jeszcze nie dotarł, chociaż wielu z nas tam prędzej czy później dociera, to nie wie, jakie tam mogą być fantastyczne miejsca, jakie fantastyczne atrakcje turystyczne. Wie o tym Magdalena Sadłowska, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dlaczego pani wybrała ten region Hiszpanii, a nie ten bardziej taki wakacyjny, czyli nadmorski?
Hiszpania jest przepięknym, dużym krajem. Skupianie się tylko i wyłącznie na wybrzeżach jest troszeczkę niedocenieniem tej olbrzymiej kultury. A Hiszpania to jest kraj z kulturą sięgającą jeszcze przed Cesarstwem Rzymskim, założony przez Celtów, później Rzymianie, później Wizygoci. Tam się mnóstwo działo i mnóstwo jest śladów tej materialnej kultury po tych wszystkich perturbacjach na Półwyspie Iberyjskim. Warto wjechać do środka.
Jeżeli nie jesteśmy przygotowani tak do końca historycznie, to czy wjeżdżając w ten środek będziemy wiedzieli, o co pytać?
Dobrze jest przynajmniej znać ogólny zarys związany z historią Półwyspu Iberyjskiego i z Hiszpanią. To nie jest jednorodny kraj, ale warto wiedzieć, że do VII wieku Hiszpania była zarządzana najpierw przez Rzymian, później przez Wizygotów. W VIII wieku zadziała się bardzo ciekawa historia, mianowicie skłóceni Wizygoci byli osłabieni i pozwolili 7000 Maurów, czyli Arabom, wejść praktycznie, zająć 2/3 Półwyspu Iberyjskiego. Tylko północ Hiszpanii się obroniła, ostała się przed tym najazdem Maurów. Ponad 300 lat trwała dominacja mauryjska na Półwyspie Iberyjskim. Zostawiła mnóstwo śladów cudownych właśnie kultury tej materialnej. Dopiero w XI wieku nastąpiła rekonkwista za pomocą tutaj takich niesamowitych intryg związanych też z papiestwem Maurów wyparto. Tak naprawdę Hiszpania została uwolniona od tej dominacji w XV wieku za panowania Izabeli katolickiej, królów katolickich. Tak zostali nazwani, dlatego właśnie, że wyparli Maurów z półwyspu. To jest istotne, jak się wjeżdża do środka Hiszpanii, bo nie ma wprost pięknych meczetów takich typowo arabskich. Nie ma też takich klasycznych katedr gotyckich, jak na przykład we Francji. Jest totalne pomieszanie stylów i żeby zupełnie rozsmakować się w Hiszpanii Środkowej, w Kastylii, trzeba wiedzieć i umieć rozpoznawać, co jest śladem kultury arabskiej, a co nałożonym na to filtrem chrześcijaństwa. Musimy też wspomnieć o bardzo ważnej części kultury żydowskiej, bo do czasów panowania Izabeli katolickiej kultura żydowska była jedną z trzech bardzo istotnych kultur na Półwyspie Iberyjskim.
Czy nie mówi się o niej Izabela Kastylijska?
Mówi się. I aragońska też.
Wiemy już, w którą stronę i dlaczego podążamy, a powiedzmy zupełnie tak turystycznie i konkretnie, od jakiego miasta warto zacząć i jak do niego dotrzeć.
Ja proponuję oczywiście Madryt na początek. Z tego względu, że do Madrytu jest najłatwiej dolecieć. Można sobie naprawdę bardzo fajnie złapać okazję na niedrogie loty do Madrytu. To nigdy nie będzie 79 zł, no nie oszukujmy się, ale powiedzmy sobie za 350 zł w obie strony spokojnie można do Madrytu dolecieć. Lotnisko, czwarte co do wielkości lotnisko Europy, jest skomunikowane z Madrytem fantastycznie, bo można dojechać linią metra, po prostu wsiadamy na lotnisku metrem, dojeżdżamy do centrum Madrytu. Warto się też w Madrycie zatrzymać, bo jest mnóstwo hoteli, jest mnóstwo mieszkań do wynajęcia o różnej półce cenowej, więc to jest super baza wypadowa. No i Madryt jest też węzłem komunikacyjnym Hiszpanii największym, więc maszerujemy na dworzec Atocha, który sam w sobie jest absolutnie niesamowity. Został zaprojektowany i wybudowany przez tę samą spółkę architektów i wykonawców co wieża Eiffla. W środku dworca jest wielka tropikalna wyspa z żółwiami, więc warto pojechać na dworzec chociażby, żeby to zobaczyć. Praktycznie z dworca Atocha w każdą stronę w środkowej Hiszpanii w ciągu 30-40 minut do godziny dostaniemy się do perełek miast objętych ochroną UNESCO, zgłoszonych w całości jako dziedzictwo kulturowe UNESCO.
Mówimy o poruszaniu się pociągami.
Proponuję pociągi. Ja popełniłam błąd, kiedy pierwszy raz byłam w Kastylii i wypożyczyłam samochód. Muszę Państwa uprzedzić, że rzeczywiście kreatywność przedsiębiorców hiszpańskich jest niesamowita. Bardzo tutaj radzę uważać. Oczywiście samochodem jest zawsze najsprawniej, chociaż trzeba pamiętać o tym, że do żadnego z miast, o których chcę Państwu powiedzieć, nie można się dostać, do środka miasta nie można się dostać samochodem, więc tak trzeba będzie maszerować piechotą. No niestety trzeba bardzo uważnie czytać umowę, bo mamy 12-stronicową umowę wypożyczenia auta i gdzieś tam na 11 stronie małym druczkiem na przykład jest dopisane, że płacimy za każdy kilometr dodatkowo oprócz tego, co zapłacimy za wypożyczenie samochodu. To jest odbierane z naszej kaucji, więc kaucje są wysokie, jakieś 750 euro za dzień i może się okazać, że oddajemy szczęśliwi samochód, dolicza nam, że jesteśmy 5 minut spóźnieni po terminie umówionym, doliczają nam za opóźnienie, za przejechane kilometry. Jeżeli wypożyczymy samochód, to nie korzystamy z miejscowych, małych firm, tylko raczej z sieciówek, które gdzieś tam przy lotnisku czy właśnie na dworcu Atocza operują w całej Europie i mają wystandaryzowane umowy. No ja niestety popełniłam ten błąd, że wypożyczyłam od małego hiszpańskiego przedsiębiorcy. Zabolało. Następnym razem byłam mądrzejsza, poruszałam się pociągiem. Pociągi są niedrogie, pociągi są na czas, dojeżdżają w wyznaczonym terminie, także tutaj nie ma problemu i wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób podróżowania po środkowej Hiszpanii.
Proponujemy dzisiaj Kastylię, Wyżynę Kastylijską konkretnie. Bazą jest Madryt, a z tego Madrytu pociągami można pojechać w kilka różnych stron i dotrzeć do kilku bardzo pięknych miejsc, o których opowiada Magdalena Sadłowska, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu i miłośniczka podróży. Dokąd najpierw warto zajrzeć, kiedy już obejrzymy sobie Madryt, najemy się smakowicie, pobawimy się radośnie, jesteśmy w nastroju wielu przyjemnych siest i co dalej?
To zacznijmy w takim razie od miasta, które jest położone najdalej od Madrytu, bo tak półtorej godziny pociągiem, mianowicie do Salamanki Państwa zapraszam. To jest miasto, o którym Hiszpanie mówią złote miasto. Salamanka jest złotym miastem, dlatego że jest zbudowana z takiego rodzaju piaskowca, który przepięknie przyjmuje słońce i odbija słońce. I rzeczywiście w momencie, kiedy wchodzimy do miasta, widzimy przepiękny, fantastyczny, złoty kolor murów, chodników. Słońce tak niesamowicie operuje na tych fasadach, że to jest coś pięknego. Ma się wrażenie, że jest się absolutnym skarbcu wchodząc do samego miasta. Salamanka jest też złotym miastem ze względu na bogactwo wiedzy, ponieważ tam cały czas funkcjonuje czwarty uniwersytet w Europie. Uniwersytet w Salamance powstał w 1218 roku, obchodził swoje 800-lecie w ubiegłym roku, był fetowany w całej Hiszpanii. I rzeczywiście to miasto uniwersyteckie, ta 800-letnia historia jest mocno wyczuwalna na ulicach Salamanki. Tam jest na przykład najstarsze w Europie dormitorium, najstarszy dom studencki z 1220 roku właśnie. Przepiękne miejsce z bardzo takim malowniczym, mocno instagramowym dziedzińcem. Fantastyczne zdjęcie, widać, że zresztą z całego świata instagramerzy przyjeżdżają, taki fotospot. W Salamance też powstała hiszpańska gramatyka. Wszyscy mówią, że jeżeli się chcemy nauczyć dobrze języka hiszpańskiego, takiego czystego hiszpańskiego, to trzeba pojechać do Salamanki. Każde hiszpańskie miasto ma taką piękną, jakąś legendę miłosną i tam Salamance, jak wchodzimy na Stare Miasto, to zaczynamy od Casa de la Conches, pałac zbudowany przez męża swojej żonie, ozdobiony na fasadzie muszlami świętego Jakuba. Tych muszli jest 365, tyle ile dni w roku i tyle ile dni obiecał mąż wielbić i kochać, i wyznawać miłość swojej żonie każdego roku do ich śmierci. Mówi się też, że w jednej z tych muszli jest ukryty skarb. Spekulujemy, czy są to skarby materialne, czy to właśnie ta miłość odnaleziona, bądź nieodnaleziona dla tego, kto zgłębi się w te muszle. Ale rzeczywiście piękny budynek, warto od niego zacząć. Tak nas wprowadza w ten klimat Salamanki. Później idziemy wzdłuż zabudowań tak naprawdę uniwersyteckich. Jesteśmy cały czas w jednym wielkim uniwersytecie. A to mamy wydział translatorski. Najstarszy, bardzo mocno uznany w Europie wydział kształcący tłumaczy i interpretatorów. To też jest mekka świata Ameryki Południowej, jeżeli chodzi o studia. Jest to takie centrum kultury iberoamerykańskiej. Salamanka to też było miejsce, w którym swoją siedzibę zainstalował generał Franco. No wiemy, że generał Franco nie był specjalnym intelektualistą, ale chciał właśnie sobie dodać parę punktów w tym temacie i tam miał swoją główną siedzibę i profesorowie uniwersytetu powiedzieli mu: zwyciężyłeś, ale nigdy nas nie przekonasz. W tym sensie Salamanka zawsze została w jakimś takim dużym stopniu wolnym miastem, wolnej myśli. Profesorowie uniwersytetu do dzisiaj mają bardzo duży wpływ na politykę miasta. No i oczywiście miejscowi biskupi, bo to jakoś tam się od wielu lat wiąże. Salamanka jest też na drodze pielgrzymek do Santiago de Compostela, oczywiście tej hiszpańskiej trasy, ale widać bardzo często te muszle świętego Jakuba, czy na chodnikach, czy właśnie na fasadach budynków. Widać też pielgrzymów. Bardzo wielu z nich przechodzi przez Plaza Mayor, moim zdaniem najpiękniejszy plac miejski w Hiszpanii. Przepiękny, naprawdę krużganki, to złoto tych fasad, studenckie puby, bary. To jest miejsce tętniące życiem przez absolutnie całą dobę. Można tam świetnie zjeść, polecam. Warto też pójść do katedry. Katedra to jest w ogóle osobna historia. Troszeczkę podobna do białostockiej historii katedry, bo tak jak nasz kościół Farnen jest dobudówką do małego kościółka barokowego, tak katedra w Salamance jest dobudówką do starej katedry niewielkiej, zbudowanej w 1219-18 roku. Katedra Vieja, czyli katedra stara, jest rzeczywiście niewielka, a obok stoi olbrzymia katedra Nueva. Dzieli je tylko ściana. Natomiast bardzo fajna historia dotycząca rekonstrukcji prac renowacyjnych na katedrze i starej, i nowej. Na portalu głównym katedry przy każdej rekonstrukcji każdy wiek zostawia ślad po sobie. I na przykład w XX wieku rekonstruktorzy zostawili kosmonautę, rzeźbę malutkiego kosmonauty. Bardzo dużo wycieczek stoi przed głównym portalem katedry Nueva i szuka tego kosmonauty. Podpowiem Państwu, że jest w lewym górnym rogu. Udało mi się go znaleźć. Nie jest to łatwe. Tych ornamentów jest tam naprawdę bardzo dużo. Połączone katedry w Salamance są typowym przykładem gotyku iberyjskiego, takim absolutnym must-see dla każdego, kto kocha architekturę. Robi olbrzymie wrażenie i witraże, i ornamentyka, mozaiki, freski. Naprawdę warto chociażby dla samej katedry pojechać do Salamanki. Bardzo fajnym miejscem, owianym legendą, jest biblioteka uniwersytecka. Mamy tak naprawdę historię całej literatury hiszpańskiej. Przed portalem biblioteki stoją studenci i wpatrują się w górę. Szukają żaby. Okazuje się, że jeżeli na tym portalu znajdziemy rzeźbę żaby, to studenci będziemy mieli szczęście, pozaliczamy wszystkie egzaminy. Praca magisterska już w ogóle w kieszeni. Żabę jest ciężko znaleźć, ale warto jej poszukać. Podpowiem tylko, że znajduje się na czaszce. Już tym razem nie powiem gdzie, żebyście mieli Państwo frajdę, ale trzeba szukać czaszki. I na tej czaszce mała żabka, symbol zresztą Salamanki, sobie gdzieś tam siedzi. Warto, szczególnie tym, którzy mają zamiar pozdawać trochę egzaminów, polecam wyprawę.
Magdalena Sadłowska, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu, miłośniczka podróży, zachęca nas do tego, żebyśmy zobaczyli Toledo, żebyśmy w ogóle wylądowali na Wyżynie Kastylijskiej i tam postarali się o wszelkie możliwe atrakcje i piękną, fantastyczną hiszpańską przygodę.
Toledo do XVI wieku było stolicą Hiszpanii. I trzeba zobaczyć, jak wygląda średniowieczne hiszpańskie miasto. Tam się czas absolutnie zatrzymał. Dojeżdżamy do dworca, wsiadamy w autobus, w ciągu 2 minut jesteśmy na starym mieście i jesteśmy w zupełnie innym świecie. Jesteśmy w świecie rycerzy noszących toledańską stal, która była czymś jak waluriańska stal w Grze o Tron. Taki gadżet rycerski rycerzy Europy. Trzeba się przespacerować uliczkami, którymi maszerował El Greco w XVI wieku. Absolutnie warto się w Toledo zagubić. Bez planu, zupełnie. Na pewno znajdziemy kwartał żydowski z przepięknymi synagogami, kwartał muzułmański, kwartał chrześcijański. Są takie uliczki w kwartale muzułmańskim zwłaszcza, w którym ludzie nie mogą się obok siebie przecisnąć. Jest tak wąsko. I rzeczywiście te kamienne mury pamiętają XII, XIII, XVI wiek i to czuć w powietrzu. Wyniosły, dumny Alcazar, który był siedzibą królów hiszpańskich. No i oczywiście znów lecimy do katedry. Najpiękniejsza katedra świata. W katedrze w Toledo wejście jest płatne, ale naprawdę warto zapłacić każde pieniądze. Dostajemy razem z biletem, który kosztuje około 10 euro, audioguide. Przechodzimy sobie z miejsca na miejsce i słuchamy historii toledańskiej katedry. Ona jest wyjątkowa dlatego, że to jest miejsce, które było nabudowywane na świątyni mauretańskiej. Później była tam świątynia żydowska i dopiero później przejęli ją chrześcijanie. Niesamowite jest to, że wpływy każdej z tych kultur zostały zachowane. Mamy tam absolutnie przegląd całej architektury, od architektury romańskiej po barok oraz takie już współczesne zupełnie przedstawienia. każdy kącik katedry, ona jest ciemna, ona jest taka niejednoznaczna, ale każdy kąt katedry odkrywa przed nami jakiś skarb. Można tam spędzić naprawdę pół dnia. Ja jestem absolutnie zakochana, nie widziałam nic piękniejszego, a zjeździłam kawałek świata.
Jeżeli mamy się zgubić w Toledo, to podpowiedzmy tym, którzy lubią się gubić kulinarnie, czy tam znajdziemy jakieś wyjątkowe smaki.
Takim typowym toledańskim przysmakiem jest marcepan. Polecałabym raczej Madryt i w Madrycie koniecznie Mercado San Miguel, ale to stolica. W Kastylii jemy troszeczkę tak jak w Polsce. Dużo ziemniaków, dużo mięsa. Wróćmy tutaj na chwilę do Salamanki, bo tam jest fajna rzecz. Taki placek mięsny, trochę taka średniowieczna pizza, która się nazywa Ornacio i on ma bardzo fajną historię. To jest placek wielkanocny. W średniowieczu pewne uciechy cielesne były absolutnie zakazane, mimo że istniały również płatne usługi tego typu, więc panie świadczące usługi były wyganiane z miasta na czas Wielkanocy. Studenci byli zrozpaczeni i w momencie, kiedy panie wracały do miasta po okresie wielkanocnym, studenci piekli im właśnie te Ornacio. To jest placek drożdżowy, nadziany chorizo, szynką, jajkami, taki bardzo, bardzo sycący, przepyszny. I świętowali razem na brzegu rzeki, chyba bardziej niż tę Wielkanoc. I do dzisiaj się te Ornacio tam je. Zimą oprócz sałaty lodowej i pomidorów absolutnie nie ma żadnych warzyw. Wegetarianie mają trochę pod górkę. Ale tutaj też warto powiedzieć, że w każdym hiszpańskim mieście sprzedawane są szynki jamon. I tutaj w Kastylii, zwróćcie Państwo koniecznie uwagę, żeby nie kupować jamon serrano, tylko jamon iberico. Iberico to jest właśnie odmiana szynki kastylijska, pochodzi z czarnych świń karmionych żołędziami. I rzeczywiście od tego, co świnka zje, zależy smak tej iberico. Ona ma inny smak niż serrano. Serrano jest taka bardzo podobna do naszych szynek, więc tam powiedzmy sobie, że nie robi szału. Nasze szynki są zdecydowanie lepsze, ale ta iberico jest naprawdę warta spróbowania. Tak jak gdzieś tam są cuppingi kawowe, czy sommelierzy pokazują nam wino, tak są specjaliści od szynki, opowiadają nam z jakiego regionu, ile lat miała świnka, co jadła. Dokładnie takie degustacje.
Ja bym się wzruszyła osobiście, ale różnie bywa.
No ale wciąż nie dla wegetarian. Ci, którzy nie są weganami, będą mieli w Hiszpanii używanie, bo oczywiście owoce morza, paella, to znajdziemy wszędzie. Tutaj, tak jak wszyscy podróżnicy, polecam unikać miejsc takich głównych szlaków turystycznych. Zejdźcie Państwo 2-3 ulice dalej, popatrzcie, gdzie są miejscowi i tam na pewno zjecie coś absolutnie pysznego i popijecie sangrią, która nie jest słodkim winem, tak jak się zwykło uważać u nas, tylko to jest wytrawne, czerwone wino z lodem i owocami. Bardzo ożywczy napój w hiszpańskich upałach. Chociaż jeżeli chodzi o Kastylię, to też nie spodziewajcie się upału, bo tam jest klimat tak jak w Polsce. Wyżyna Kastylijska to jest wyniesienie ponad 1000 metrów nad poziomem morza, więc poranki i wieczory bywają chłodne. Warto mieć ze sobą jakiś sweter.
Lądujemy na Wyżynie Kastylijskiej. Właściwie ten środek Hiszpanii robi nam całe wakacje niemalże. Podejrzewam, że 2 tygodnie to troszkę za mało, żeby tak rozsmakować się we wszystkich tych miejscach, ale gdybyśmy sobie zaplanowali tyle, a może troszkę więcej, to na pewno z Madrytu warto dojechać do miasta, które się ładnie nazywa Avila. Tam dotarła Magdalena Sadłowska, przedsiębiorczyni i trenerka biznesu.
Avila to jest miasto świętych i łasuchów.
To brzmi bardzo zachęcająco.
To brzmi bardzo zachęcająco. W Avili nieprawdopodobne, przepiękne są średniowieczne mury obronne. Jedyne zachowane fortyfikacje z tak naprawdę IX-X wieku, totalnie niezmienione. One zostały zbudowane na murach rzymskich, natomiast podczas rekonkwisty w ciągu 9 lat zbudowane dodatkowe fortyfikacje. Można dzisiaj się po murach Avili przejść. To jest naprawdę piękny widok. Można sobie obejrzeć mury Avili z autostrady, ale naprawdę polecam zjechać z autostrady i przejść się po murach. Są dwie trasy. 260 metrów dla tych, którzy nie mają formy i około 1500 metrów dla tych, którzy są troszeczkę lepszej formie, bo chodzenie po murach średniowiecznych wymaga niestety trochę wprawy i mocnych kolan, bo się wspinamy tak jak rycerze średniowieczni i oglądamy miasto z góry, ale naprawdę duża frajda, przepiękne widoki dookoła. A miasto świętych dlatego, że tam żyli i działali święta Teresa z Avila i święty Jan od Krzyża. Po świętej Teresie tak naprawdę znaki w Avili są wszędzie, włącznie z przysmakiem takimi ciasteczkami z żółtek i z cukru, którymi się podobno święta Teresa objadała. Na każdym rogu, w każdej cukierence takie ciasteczko znajdziemy. Jest potwornie słodkie, mi akurat nie specjalnie smakowało. Natomiast to jest coś, co się przywozi z Avili jako prezent. Okazuje się, że święta Teresa z Avili to była taka charakterna babka. Do dzisiaj krążą legendy o tym, że właśnie potrafiła tam wygonić malarza, który namalował jej portret, nie dość piękny. Podtrzymywana jest legenda o tym, że Teresa Zawila świetnie tańczyła flamenko i operowała kastanietami. Zreformowała zresztą zakon karmelitów i to naprawdę dzięki swojej niebywałej sile charakteru. Ten święty Jan od Krzyża tylko trochę jej pomagał. Piękna katedra, bardzo ciekawe pozostałości po żydowskiej kulturze w Awilii. Mnóstwo zachowanych zabytków kultury żydowskiej. Żydzi zostali wygonieni, ten eksodus z Hiszpanii dotknął przede wszystkim Żydów bardzo bogatych z Awilii, którzy pożyczali królom pieniądze. No i właśnie królowie Izabela i Fernando wygonili tychże swoich podwładnych po to, żeby nie oddawać im tych pieniędzy.
Trochę brzydko.
No
ale oni mieli na swoim koncie różne takie brzydkie zagrania.
To nie była para, która może służyć jako wzór do naśladowania. Chyba, że tym, którzy chcą podbić pół świata, założyć trochę kolonii w Ameryce Południowej, no to tak. To tak
nie fair trochę, bo podbić można pół świata przecież sercem i miłością. Wypadałem. A nie zaraz przemocą krwawą.
No Izabela i Ferdynand o tym nie wiedzieli. Rzeczywiście no, tutaj troszeczkę zmienili polaryzację naszej cywilizacji. Są uznawani zresztą za pierwszych królów katolickich. Ale wróćmy do świętej Teresy, która jako pierwsza kobieta została z kolei uznana przez papiestwo za doktora kościoła, czyli reformatorkę i myślicielkę kościoła. Natomiast dla wszystkich tych, którzy kochają średniowiecze, kochają zbrojenia, historię rycerstwa, Awila będzie nieprawdopodobną przygodą, bo rycerzy, stal, miecze, fortyfikacje widzimy na każdym kroku i naprawdę robią te mury niesamowite, nieprawdopodobne wrażenie. Troszeczkę się czujemy jak na planie filmu albo w bajce.
Czy tam są też postaci, które nam przypominają o tym, że hej, turysto, właściwie to ty jesteś w tej bajce, a ja jestem twoim rycerzem. Albo też damą dworu. Czy takie turystyczne gadżety są dostępne? Zdjęcie z paziem albo coś w tym stylu?
Tak, na każdym kroku. Natomiast jeżeli się państwo wybieracie do Awilii, to polecam bardzo październik, bo przez cały październik jest olbrzymia fiesta, właśnie taka średniowieczna, też na cześć świętej Teresy, ale wtedy rycerze rekonstrukcji, koni, armat mamy pod dostatkiem, przyjeżdżają wszystkie grupy rekonstrukcyjne od czasów średniowiecza do czasów wojen napoleońskich i po prostu wszyscy pokazują, co umieją. Polecam też oczywiście okres Wielkiej Nocy. W Hiszpanii okres Wielkiej Nocy to jest okres fiesty w każdym praktycznie z tych miast, o których opowiadamy. Na pewno będziemy widzieć i rycerzy, i księżniczki, pysznie zjemy i na pewno się świetnie zabawimy do białego rana.
Z Magdaleną Sadłowską, trenerką biznesu i miłośniczką podróży, wylądowaliśmy w samym środeczku Hiszpanii, na Wyżynie Kastylijskiej. Zaczęliśmy od Madrytu. To jest taka baza, z której wyruszamy w różne bardziej albo mniej znane kierunki. Jednym z mniej znanych miast, ale też dość popularnych, jest miasto Segowia.
Nazwa miasta brzmi jak takie księstwo ze wszystkich komedii romantycznych. I rzeczywiście jest bardzo romantyczne. Jest to letnia rezydencja królów hiszpańskich. Natomiast Segowia słynie z rzymskich akweduktów. Tam są przepięknie zachowane, nienaruszone praktycznie rzymskie akwedukty sprzed 2000 lat. Więc ci, którzy kochają antyk, znajdą tam naprawdę fenomenalne miejsca. Jest też przepiękna katedra, w której została koronowana na królową, królowa Izabela Kastylijska, Hiszpańska, Aragońska. Miała mnóstwo przydomków. Tak. To ta sama cały czas Izabela.
I na wszystkie jakoś tam zasłużyła. Tak myślę. Co jeszcze w Segowii może zachwycić turystę?
Segowia to też jest takie miasto do zgubienia się. Bardzo, bardzo romantyczne. Warto sobie gdzieś tam pójść do parku. Warto sobie przypomnieć historię Kalixta i Melibei. To jest taki hiszpański Romeo i Julia. Mówi się nawet, że Szekspir zainspirował się opowieścią o Kalixcie i Melibei, żeby stworzyć historię Romeo i Julii. Także w Segowii właśnie te romantyczne momenty będziemy mieli na każdym kroku, każdy most jest gdzieś tam naznaczony tą miłością i królów hiszpańskich i tych bohaterów mitycznych.
Wieszają tam kłódeczki?
Nie widziałam kłódeczek.
No, ale całe ciężko, szczęście, bo to jest w ogóle takie smutne, żeby kojarzyć związek za przeproszeniem z kłódką.
Z kłódką, dokładnie tak. Ale mosty w Kastylii to są zazwyczaj mosty kamienne, więc nie ma tam tralek, na których można powiesić te kłódki i całe szczęście. Natomiast w ławkach katedralnych są wyryte jakimiś scyzorykami właśnie jakieś tam serca albo inicjały. Widocznie młodzież hiszpańska zdecydowanie bardziej skupia się na romansach niż na wysłuchiwaniu mszy. I rzeczywiście w kościołach mnóstwo tych takich znaków, nie kłódek, ale serduszek przebitych strzałą znajdziemy. W katedrze w Segowie również.
Taki znak, że młodzież chadza do katedry w ogóle.
Zmożenie religijne Hiszpanów następuje w okolicach świąt. Na co dzień nie są specjalnie praktykujący. Zresztą bardzo fajna też tradycja Hiszpanów dotycząca świętowania Nowego Roku. Godziny przed nastaniem Nowego Roku, szczególnie w Madrycie, na Puerta del Sol, ale też w każdym hiszpańskim mieście, wybija się 12 uderzeń, czy dzwonu, czy jakiegoś zegara i Hiszpanie jedzą po jednym gronie winogron. Trzeba zdążyć przed wybiciem ostatniej godziny, wtedy zapewnia się sobie szczęście na cały przyszły rok.
I spełniają nam się życzenia.
I spełniają nam się wszystkie marzenia i będziemy mieć 12 fantastycznych, sutych miesięcy.
Dobra rada dla tych, którzy postanowili, że tak, już tylko się zrobi troszkę cieplej, to wyruszam do Hiszpanii. O czym warto pamiętać?
Środkowa Hiszpania to nie jest plaża. Bardzo Hiszpanie zwracają uwagę na taką odpowiedniość stroju. Nie chodzimy tak jak w Barcelonie, na Barcelonecie, na plaży, czy gdzieś tam na Costa del Sol. Mają dokładnie takie same zwyczaje dotyczące miejsc kultu jak u nas, więc musimy pamiętać o tym, żeby być odpowiednio ubrani. Miło jest nauczyć się kilku słów po hiszpańsku. Kelnerzy hiszpańscy to są zazwyczaj panowie starej daty. Bardzo mało studentów pracuje jako kelnerzy, nie mówią po angielsku, więc starają się bardzo, ale ciężko im to wychodzi. Więc warto te kilka słów, dzień dobry, dziękuję, po hiszpańsku umieć. To na pewno robi nam dobrą robotę na wejściu. Pamiętajmy o godzinach siesty. I pamiętajmy o tym, że Hiszpanie jedzą po 20, po 22, więc jeżeli mamy ochotę zjeść lunch, tak jak, czy obiad, tak jak my normalnie jemy o godzinie 15, 16, to możemy mieć kłopot. Jedzmy to ten wczesny obiad do godziny 13, a później po 20 hulaj dusza, piekła nie ma.
Niektóre wrażliwe żołądki mogą czuć się nadwyrężone po takich wakacjach,
tak?
No ale wrażeń co nie miara.
Tak, zwłaszcza, że ziemniaki, zwłaszcza, że dużo mięsa, no ale po to jest to czerwone wino hiszpańskie, które jest też przepyszne, jedyne w swoim rodzaju.
Żeby pomóc w trawieniu. Nie tam dla jakichś niecnych przyjemności.
Absolutnie, tylko
dla zdrowia.
I wyłącznie dla zdrowia, oczywiście.
I tego się będziemy trzymać.